każdy z was, chciałbym, żebyście byli tego pewni, otrzyma, znaczy to nie są nowe dary, to są dary, które żeście otrzymali w sakramencie chrztu i bierzmowania, tylko trzeba będzie je rozpakować. I to jest istotne i ważne. Słuchajcie, część darów będzie ukrytych, bo na przykład ktoś otrzyma dar szczególnej odwagi do wyznawania wiary. I może być, że przez rok, dwa w ogóle ci ten dar do niczego nie będzie potrzebny, a później sam się sobie możesz dziwić, że w jakiejś ekstremalnej sytuacji w taki sposób zareagowałeś. Bo ten dar masz w sobie, ale jeszcze jakby sytuacja dookoła nie spowodowała, że musisz go użyć. Więc bądźcie spokojni. Każdy z nas jest tutaj udarowany. My będziemy w czasie tej modlitwy pomagali tylko odkryć te dary. Nie to, że tutaj raptownie my coś nowego dotrzymamy. Nie. My pomożemy te dary, które są w nas, odkryć. I to jest dla mnie istotne i ważne, żebyście jakby byli w tej drodze spokojni. Teraz co jest ważne dalej? Żebyśmy na drodze dobra, którą Pan Bóg pokazuje nam, spokojnie wytrwali. Zwróćmy zatem uwagę na sposób działania ducha dobrego i ducha złego w sytuacji, gdy wewnętrznie jesteśmy gotowi na to, aby Duch Święty mógł się nami posługiwać. Teraz tak. Jeśli ktoś decyduje się postępować od dobrego do lepszego, to szuka tego, co dobre, a stroni od zła. Jeśli nawet widzi to, co złe, to współpracuje z tym, co dobre. Zatem taka osoba nie będzie odpowiadała już złem na zło, wydawać okazji złemu. I nie będzie czyniła niczego sama według własnej woli czy własnego sądu. Czyli to jest generalnie spokojna, wytrwała droga wzrastaniu w dobre. Natomiast, żeby człowieka z tej drogi dobra sprowadzić, to duch złego będzie przychodził z zewnętrznymi, to warto sobie zapamiętać, zewnętrznymi poruszeniami, jego działanie będzie przypominało uderzenie kropli spadającej, uderzającej z hałasem o kamień. Czyli jak zły będzie chciał kogoś z was dotknąć, to poprzez otoczenie danego człowieka, aby sprowokować pewien niepokój wewnętrzny w jego duszy. Czyli nie to, że to coś we mnie będzie, tylko raptownie coś, nie wiem, zacznie się coś w mojej rodzinie dziać. Coś dookoła. Tutaj jest taki fajny przykład podany, żeby to zrozumieć. Załóżmy taką sytuację, że znajdujemy się w mieszkaniu i rozważamy jakąś ważną prawdę dotyczącą naszego życia lub dokonujemy jakiegoś ważnego wpisu w komputerze i jesteśmy na tym bardzo skoncentrowani. W pewnym momencie za oknem rozlega się gwałtowny huk, który przerywa naszą refleksję i rozprasza naszą uwagę. Czasem rozproszenie bywa tak wielkie, że utrudnia kontynuację przerwanej czynności. Takie będzie działanie złego ducha. Jak będzie widział was wzrost w dobrym, to będzie w ten sposób przychodził i przeszkadzał. On od strony wewnętrznej nie jest w stanie nic zrobić, to poprzez zewnętrzne okoliczności. No, nie brak też takich ludzi, którzy żyją w stanie grzechu i są na posługi. Pójdziesz do sklepu cała uśmiechnięta, jak ekspedientka, tak cię zruga od dołu do góry, ale odburknie, że jeśli będziesz człowiekiem płytkim, to dasz się i wejdziesz na ten sposób funkcjonowania. Jeśli będziesz głębszy, to jakby zobaczysz, że aha, to już złe chce mnie wciągnąć, nie idę za tym. Nie idę za tym. I działanie złego ducha zmierza do tego, aby odwrócić człowieka od prawdy o jego tożsamości. Czyli żeby człowiek nie wszedł, słuchajcie, bo my jesteśmy dziećmi Boga. Czyli nam przysługuje zupełnie inny sposób działania. Natomiast w jaki sposób na tym naszym etapie będzie działał duch dobra? Jego działanie będzie pełne łagodności i pokoju. I znowuż działanie Ducha Świętego będzie przypominało też jakby opadanie kropli wody, ale która spada na gąbkę i wchłania się. Czyli to jest coś, co jest pewne takie działanie łagodności, ale w systematycznej pracy. Tutaj znowuż jest taki przykład, w jaki sposób zilustrować to działanie ducha dobrego w nas. O, tutaj jest akurat przykład odnoszący się do nauki języków obcych. Kiedy ktoś bardzo systematycznie uczy się obcego języka, poświęca na naukę słówek 15 minut dziennie. I w tym momencie bez zbytniego rozgłosu i splendoru konsekwentnie realizuje swój zamiar, a zasób jego wiedzy i słownictwa z dnia na dzień coraz bardziej się powiększa, czego wielu nie jest w stanie osiągnąć nawet poprzez intensywne, wielogodzinne kursy. Jak to się ma do życia duchowego? To 15 minut tutaj tych nauczania tych słów, to jest 15 minut naszego przebywania ze Słowem Bożym. Bo czasami ludzie mają takie zrywy, że dwa razy do roku pojadą na jakieś rekolekcje, a w ciągu roku posłucha. A ja wam chcę powiedzieć, systematycznie pracujcie. Dzień po dniu. To oczywiście radykalnych owoców od razu nie będzie, a nawet człowiek się zdziwi, skąd ja to mam. Spokojnie pracować, dać się Panu Bogu prowadzić. Jeśli chcemy uczestniczyć w życiu duchowym i w mocy Ducha Świętego, jesteśmy wszyscy wezwani do wytrwałej współpracy. Nie zatrzymujemy się już tylko na pocieszeniu, lecz przyjmujemy dar osobistej współpracy, próbując także w świetle jednego wydarzenia zobaczyć całość swojego życia. Że my nie szukamy tylko w naszym życiu sytuacji, kiedy mi jest łatwo, miło i przyjemnie, ale staram się każde wydarzenie i każdą sytuację przeżywać z Panem Bogiem. Teraz, moi kochani, w jaki sposób rozpoznać, że przepowiadanie i posługa pochodzi od Ducha Świętego? Jakie zastosować kryteria rozeznania prawdziwego życia w Duchu Świętym? Najogólniej rzecz ujmując, możemy podzielić kryteria, na podstawie których przeprowadzamy rozeznanie, na dwie grupy. Pierwsze to są znaki obiektywne. Obiektywne znaki to pierwsze. Pierwsze to jest takie, że to, co ja w sobie odczytuję jako natchnienie od Pana Boga, słowo od Pana Boga, jest zawsze zgodne z przepowiadaniem Słowa Bożego, nauką i tradycją Kościoła. Jeżeli to będzie pochodziło od Ducha Świętego, to nigdy to nie będzie sprzeczne z nauczaniem Kościoła i nauczaniem Jezusa Chrystusa. Wiecie, dlaczego ja o tym mówię? Bo w początkach, jak się pojawiła odnowa w Duchu Świętym w Polsce, to kilka wspólnot odeszło z Kościoła. Bo nie badali duchów, bo nie stosowali tych kryteriów. Duch Święty nigdy, bo Duch Święty, on jest Panem Kościoła. Żyjemy teraz w czasie działania Ducha Świętego, który prowadzi Kościół. To Duch Święty sam sobie nie będzie przeczył. Po drugie, to natchnienie jest rozeznawane w jedności ze wspólnotą Kościoła. Słuchajcie, miejcie tego świadomość. Pięknie mówi o tym Konstytucja Dogmatyczna o Kościele. Ogół wiernych, mających namaszczenie od Ducha Świętego, nie może zbłądzić wierze i tę szczególną swoją właściwość ujawniamy przez nadprzyrodzony zmysł wiary całego ludu, gdy poczynając od biskupa aż do ostatniego z wiernych świeckich, ujawnia on swą powszechną zgodność w sprawach wiary i obyczajów. Chciałbym wam powiedzieć, że są takie dogmaty w Kościele, które zostały jakby uznane przez Kościół, dlatego że ludzie przez wiele lat w coś wierzono. Na przykład w niepokalane poczęcie Matki Bożej. Dlaczego się to pojawiło jako dogmat? Bo ludzie przez prawie więcej jak tysiąc lat wierzyli i uznawali, że Maryja jest niepokalanie poczęta. I to było coś, co jakby wyszło od ludu, Kościół to rozeznał w świetle Słowa Bożego i to zatwierdził. Ale Kościół jako całość wspólnoty nie może się mylić w sprawach wiary. Zobaczcie, jakie to jest niesamowite namaszczanie w Duchu Świętym. Czyli pierwsze, natchnienia, które się pojawiają, nie będą sprzeczne z nauką Kościoła. Po drugie, rozeznawanie się dokonuje we wspólnocie Kościoła. I po trzecie, bardzo ważne, i tutaj się wiele osób rozjeżdża, w posłuszeństwie hierarchii Kościoła. Jeśli Kościół coś mówi, jeśli biskupi coś mówią tak, to ja mogę tego nie rozumieć, ale znaczy, że tak. Jak mówią tak, to znaczy tak. Oni mają asystencję i działanie Ducha Świętego. Słuchajcie, jeden z historyków mówił, że założycielka Mariawitów, czyli polskiej schizmy, miała bardzo podobne objawienia jak Faustyna Kowalska, tylko ona była wcześniej. Ona, mniej więcej jej objawienia są datowane na 10 lat wcześniej. Ale ona nie dała się jakby poddać próbie hierarchii Kościoła. A Faustyna przez długi czas nikt jej nie dowierzał. I to jest działanie Pana Boga. Czy to było sprawdzenie, czy to faktycznie pochodzi od Pana Boga. Jedna z moich ulubionych sług Bożych, jeszcze nie świętych, siostra Leonia Nasiał, słuchajcie, miała taką sytuację, że do niej pewnego wieczoru, do jej celi nocnej przyszedł Pan Jezus. A w zakonach jest tak, że jakby godzina jest różna, ale zazwyczaj od 21 czy od 22 jest cisza nocna i aż do porannego wstania nie ma rozmów. I Pan Jezus do niej przy, w czasie ciszy nocnej chciał z nią rozmawiać, a ona mówi, teraz jest cisza nocna, więc Pan Jezus, nie mogę z tą rozmawiać. Muszę się zapytać moich przełożonych. Faktycznie tak było, się zapytała przełożonych, wyrazili zgodę i Pan Jezus jak przyszedł, to powiedział, o, to jest właśnie cnota. Nie po swojemu. Bo czasami komuś się będzie wydawało, że ma nie wiadomo jakie natchnienia i nie wiadomo jakie wizje i nie podda temu rozsądowi Kościoła i się może pogubić w tym. Słuchajcie, to nie jest tak, bo ktoś powie, a to w tym momencie my jesteśmy zniewoleni. Ja jako ksiądz, jeśli pewne rzeczy mam to też muszę iść do biskupa i poddać to rozeznanie. I powiem wam szczerze, że posłuszeństwo jest bardzo wygodne. Bo ja mogę mieć tysiąc pomysłów, a jak ten biskup powie nie, to ja powiem, panie, może ja chciałem. Proszę bardzo, ksiądz biskup powiedział. I tak samo z wami. Bądźcie bezpieczni, dajcie się prowadzić, to jest naprawdę dużo lepsze. Dużo lepsze. Czyli te bardzo ważne kryteria to są zgodność z nauką Kościoła, rozeznanie w jedności wspólnoty i posłuszeństwo w hierarchii Kościoła. Jakby jakaś wspólnota raptownie zaczęła się buntować przeciwko księżom, to znaczy to, słuchajcie, to nie chodzi o to, bo ja w tym momencie, to nie, żebyśmy się dobrze zrozumieli, to nie jest tak, że jak będziemy widzieli obiektywne zło, które się dokonuje i ktoś będzie zgorszeniem, to ja w tym momencie wam nie mówię, przymykamy oczy i mówimy, że jest cudownie. To nie jest kwestia. Zło zauważamy, natomiast dajemy się prowadzić. I obok tych znamion obiektywnych są też jeszcze tak zwane znamiona osobiste. Czyli każdy z nas jeszcze jakby coś, co jest szczególnym moim darem. I tak jak myślę, że wiecie, albo i nie, to proszę sobie zapisać, gdzie są wypisane owoce Ducha Świętego? Galatów 5, rozdział, werset 22. Jakie są owoce Ducha Świętego? Miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Z takimi darami do każdego z nas Pan Galatów 5, 22. Ja nie będę jakby tych darów powtarzać, tylko żebyście sobie zapisali, z jakimi darami Pan Bóg też chce do nas przychodzić. I w sposób szczególny, jakby takim, ja wam mówiłem, największym charyzmatem i darem, który Pan Bóg chce do nas przychodzić, to wcale nie dam jakiś ten, którego oczekujemy, tylko jest dar miłości. I pierwszym zadaniem Ducha Świętego jest przybliżyć i pomóc nam rozpoznać w sposób osobisty Jezusa. I pokochać Go. I pomóc nam pójść za Jezusem. To jest niesamowity dar Ducha Świętego. Miłość do Pana Boga, a przez to miłość do siebie samego i do drugiego człowieka. To jest bardzo ważny dar. Dużo ważniejszy niż te wszystkie dary charyzmatyczne, o których wam mówię, bo one są dodatkowe. Dużo ważniejszym darem jest dar miłości. Kolejnym darem, z którym chce przychodzić Duch Święty, to jest dar radości, która jest przejawem doświadczenia miłości, odnalezienia siebie w Bogu, złączenia z Nim swego życia i wieczności. Ale słuchajcie, radość to nie jest tani entuzjazm. Tylko to jest jakby zaufanie Panu Bogu w każdej sytuacji. Jak mówi święty Piotr, cieszcie się i bardziej jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, abyście się cieszyli i radowali przy objawieniu Jego chwały. Czyli miłość, radość, pokój Boży. Pokój Boży. O ile źródłem pokoju w nas jest wtedy, gdy my realizujemy i wypełniamy wolę Bożą. Że ja rozeznaję, słyszę, co jest wolą Bożą i nie muszę kombinować. Bo jak człowiek jest dany tylko na siebie, to ciągle będzie miał wątpliwość, czy ja dobrze wybieram. Czy ja dobrze idę. A jak realizuję wolę Bożą, to Panie Boże, ja Ciebie słucham, a Ty mnie prowadź. Zobaczcie, wiecie, w życiu duchowym bardzo ważna jest bierność aktywna. Czyli nie siedzę jak sierota, tylko jestem wierny, to znaczy przyjmuję, co Pan Bóg do mnie mówi, to realizuję. To jest niesamowicie istotne i ważne. Jak to mówi jeden z teologów, największym problemem naszego życia nie są zburzone plany, lecz zakłócone plany Boże. Większy problem to nie jest to, że moje plany się nie realizują. Bo my, słuchajcie, naprawdę jest tak, że Pan Bóg, który zna z całości nasze życie, nie wycinek, naprawdę wie, czego nam potrzeba. Jak Pan Bóg jakiś twoich modlitw nie wysłuchuje, to wierz mi, że nie jest ci potrzebny. Pan Bóg wie, czego nam potrzeba. Pan Bóg wie, w jaki sposób nas prowadzić. I na zakończenie jeszcze, bo mówimy o pewnym odnowieniu w nas ma także się dokonać odnowienie naszego sposobu przeżywania modlitwy. czyli odnowienie przeżywania relacji z Panem Bogiem, ale jakby takim miejscem, w którym doświadczamy szczególnego działania Pana Boga, to jest modlitwa. I modlitwa, jak to mówi Święta Teresa od Dzieciątka Jezus, jest wzniesieniem serca, prostym spojrzeniem ku niebu, okrzykiem wdzięczności i miłości zarówno w cierpieniu, jak i w radości. Otóż, moi kochani, oduczamy się w modlitwie wielobóstwa. W modlitwie dużo ważniejsze jest serce niż słowo, bo my się często... Piękne są te wszystkie modlitwy, ale jak się nie koncentruję na tym, do kogo ja mówię tylko na słowach, to to jeszcze może nie być modlitwą. Chyba znowu jakiś coś. Czyli w modlitwie dużo ważniejsze jest to, jaki jestem przed Panem Bogiem. Albo inaczej powiem, to stare mi powiedzenie, na modlitwie mamy być prawdziwi, a nie piękni. Prawdziwi. Jak pewne rzeczy w swoim sercu przeżywam, to mam stanąć takim przed Panem Bogiem. Ale z moim sercem, żeby nie było tak, że w sercu jest kotłowanina i ból i cierpienie, a ja będę tutaj Mickiewiczem piękne strofy do Pana Boga, gdy podczas jest to nijak zgodne, bo do Pana Boga trzeba tylko pięknie, do Pana Boga trzeba nie pięknie, a prawdziwie. A prawdziwie to znaczy, że będzie pięknie. Bo nic to będzie, jak ktoś będzie mówił niezgodnie z tym, co przeżywa w swoim sercu. I jakby chciałbym wam, żebyście zapamiętali, że modlitwa idzie, że to są dwa kierunki. Pierwszy to jest kierunek, że ja wznoszę swoje modlitwy do Pana Boga. Czyli modlitwa jest wzniesieniem mojej duszy, mojego życia ku Panu Bogu. I drugi kierunek, a tak na dobrą sprawę to pierwszy, to Pan Bóg zwraca się do mnie. A moja modlitwa jest odpowiedzią na to, że Pan Bóg się do mnie zwracał. Czyli zapamiętajcie się, że modlitwa jest w dwie strony. Ja do Pana Boga, a Pan Bóg do mnie. Do znudzenia to mówię. Nie wiem, w jaki sposób ludzi przekonać. Jeżeli mówimy o tym, że modlitwa jest rozmową z Panem Bogiem, to umówmy się, że to, co teraz ja robię, to nie jest rozmowa, prawda? To jest monolog. A często tak wygląda nasza modlitwa. Że my mówimy. Mi Ojca i Syna i Ducha Świętego, a my modlitwę skończyłem. Jaka to jest modlitwa? To jest monolog, a nie modlitwa. A modlitwa to ma być dialog. Czyli ja mam wejść w rozmowę z Panem Bogiem. I dlatego wam proponuję Pismo Święte, bo to jest Słowo Pana Boga, dlatego wam proponuję modlitwę w ciszy, wsłuchanie się, co Pan Bóg przychodzi. Adoracja, która jest w ciszy, a nie odmawianiem różańca. Eucharystia, która jest modlitwą rozmowy, bo słuchajcie, przecież czasami ludzie nie rozumieją, już nie chce mi się zwracać uwagi, jak ludzie na przykład powtarzają za księdzem słowa. To nie o to chodzi. Jest dialog. Eucharystia to... Popatrzcie od tej strony. Eucharystia to jest rozmowa Jezusa z Ojcem. To jest Eucharystia, w którą my jesteśmy włączeni. Ale przypatrzcie się, jak Jezus rozmawia ze swoim Ojcem. Nieustannie kapłan, wypowiadając słowa Jezusa, zwraca się do Ojca. To jest nieustannie. Eucharystia jest dialogiem, rozmową, jest modlitwą Jezusa do Ojca i mamy się tak uczyć modlitwy, jak Jezus rozmawiał ze swoim Ojcem. Tym jest modlitwa. Bo może się okazać, że ktoś przychodzi tutaj na te spotkania, przeżywa rekolekcję, a ciągle stoi z modlitwą w miejscu. Ciągle przeżywając modlitwę jako pewnego rodzaju monolog. To dlatego wam proponuję, jak ktoś ma problemy na przykład z modlitwą, weź się ze psalmów. Codziennie pomóc się jednym psalmem. I weź sobie, przeczytaj jeden werset, zastanów się, co Pan Bóg przez ten werset mówi. Drugi werset, trzeci werset. Zastanowienie się, bo Pan Bóg mówi do mnie i teraz oczekuje mojej odpowiedzi. To będzie modlitwa. Sam pacierz, szczerze mówiąc, to jest modlitwa, uważam, dla dzieci. Ważne, żeby się nauczyć pacierza, bo ona uczy nas modlitwy. Natomiast zatrzymanie się na pacierzu to zatrzymanie się w rozwoju duchowym zdecydowanie. My na modlitwie mamy dać się prowadzić Duchowi Świętemu, żeby Duch Święty nas przez modlitwę prowadził. Czyli żyć w Duchu Świętym, jeśli chodzi o modlitwę, to tak, żeby w naszej modlitwie spotykały się dwa pragnienia, Boga i człowieka. To, co jest we mnie, jest ważne, a za czym się zatrzymujemy? Co jest we mnie do Pana Boga? A czy my oczekujemy, że Pan Bóg mi w modlitwie odpowie? Bardzo często nie. Ktoś mówi, no jak Pan Bóg działa, jak ja nie słyszę. No ale jak jest w imię Ojca i Syna i idę i kończę, to kiedy mam Pan Bóg ci odpowiedzieć? Mamy w ramach naszej modlitwy pozostawić przestrzeń modlitwy. Jak mówił Jan Paweł II w 1997 roku, aby dawać świadectwo o Chrystusie, trzeba się do tego świadectwa przygotować. Rodzi się ono bowiem, dojrzewa i uszlachetnia w atmosferze modlitwy, owej głębokiej i tajemniczej rozmowy z Bogiem. Na klęczkach. Nie można ukazywać Chrystusa innym, jeśli wcześniej się Go nie spotyka we własnym życiu. Tylko wówczas świadectwo to będzie miało prawdziwą wartość. Stanie się zaczynem dla ludzkości, solą ziemi i światłem rozjaśniającym mrok naszym braciom kroczącym po ścieżkach tego świata. Dlatego, moi kochani, te rekolekcje to jest tylko etap wprowadzenia. To nie jest tak, że skończymy rekolekcje i już jesteśmy wow, tylko będziemy szli. Będziemy się wyrastali, będziemy się formowali, będziemy dali się prowadzić. I zachęcam siebie i was, abyśmy Panu Bogu w codzienności dali się prowadzić. Amen.